Wow, wygląda to niesamowicie. Ale powiedz, to są prawdziwe kolory? Dostałeś kiedyś takie pytanie w kontekście twoich zdjęć astrofotograficznych? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla ciebie. Astronocnik. Podcast o astrofotografii dla początkujących i nie tylko. Dobry wieczór. Pewnie każdy z nas kiedyś dostał pytania ze wstępu. Czy kolory, które widzę na zdjęciu astrofotograficznym, są prawdziwe? Czy to naprawdę tak wygląda? I o ile w przypadku obiektów głębokiego nieba to pytanie może pojawia się troszeczkę rzadziej, to w przypadku zdjęć Drogi Mlecznej to pytanie jest w zasadzie przypisane do każdego zdjęcia, jeśli tylko pokazujesz je komuś, kto nie ma zbyt dużego doświadczenia w astrofotografii. I nie wiem jak ty, ale ja pytanie, czy to są prawdziwe kolory, słyszę regularnie i słyszę bardzo często. Dlatego spróbuję dzisiaj na nie odpowiedzieć. Spróbuję, podkreślam celowo, dlatego że to trochę trudne pytanie, które zahacza z jednej strony o fizykę, z drugiej dotyka kwestii filozoficznej i tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy wyjaśnienie tej kwestii jest satysfakcjonujące. Ale jak to, mam nadzieję, jest już domeną tego podcastu, spróbuję to wytłumaczyć w sposób na tyle prosty, żeby to było do zrozumienia dla każdego z nas. No to zaczynajmy. Najpierw wyjaśnijmy kwestię związaną z tą filozofią. Czyli jak to jest, że w ogóle dyskutujemy na temat kolorów? Tak jest dlatego, że same kolory są subiektywną interpretacją długości fali światła, czyli pewnego rodzaju właściwością, którą tworzy nasz mózg. Jest to pewnego rodzaju interpretacja, jakieś wzrokowe wrażenie. Tak jest dlatego, że kolory są efektem odbicia światła określonej długości fali. To światło rejestrują nasze oczy, przetwarzają to na sygnał, który podają do mózgu. I mózg na podstawie odebranych informacji dokonuje interpretacji. I to słowo interpretacja jest kluczowe, dlatego że powoduje, że ta ocena koloru staje się subiektywna, czyli nasza. To znaczy też, że każdy może ten sam w cudzysłowie kolor, lub może lepiej obiekt, odbierać jako coś, co ma zupełnie inny kolor. I dobrym przykładem tego jest na przykład choroba wzroku, jaką jest daltonizm. Oboje patrzymy na światło, które dla mnie jest czerwone, ale dla kogoś może być zupełnie innym kolorem. Albo inaczej. To chyba prostszy przykład. Wyobraźmy sobie białą, czystą kartkę papieru. W świetle dziennym ta biała kartka papieru będzie białą kartką papieru. Ale w sztucznym świetle ta kartka nagle może zmienić kolor. Jeśli oświetlimy ją światłem koloru czerwonego, to kartka może stać się na przykład różowa. Jeśli oświetlimy światłem, które jest ciepłym światłem, może stać się żółta albo kremowa. I to wszystko powoduje, że ten sam obiekt w pewnych sytuacjach zmienił kolor. Tak jest dlatego, że jego interpretacja, która została stworzona w naszym mózgu, jest zupełnie inna. I właściwie nie ma się co temu dziwić, bo sami bardzo często i codziennie dotykamy zagadnień związanych z kolorami. Nie przeszkadza nam to, a nawet w niektórych przypadkach bardzo nam się to podoba. I na przykład jestem przekonany, że widzieliśmy kiedyś, wielokrotnie pewnie, zdjęcia w kolorze, że zdjęcia czarno-białe. One są w odcieniach szarości. I czy patrząc na takie zdjęcie, na przykład przedstawiające kogoś, mieliśmy wątpliwość, że to jest ten ktoś? Nie, to był ten obiekt, to był ten ktoś. Ale interpretacja kolorów, która pojawiła się w naszym umyśle, stworzyła pewien estetyczny, wizualny obraz. Tak samo jest, gdy robimy zdjęcia w sepi, albo gdy używamy jakichś filtrów, które podkreślają kolory i to wszystko jest okej. Nam się to bardzo podoba. I taka praca z kolorami powoduje, że wszystko staje się dla nas ciekawsze. I dlatego, gdy robimy zdjęcia, na przykład takie, które chcemy wstawić na Instagram czy do innych serwisów, to czasem często korzystamy z różnych zabiegów, które mają na celu wywołać pewne doznania estetyczne. No i teraz tak, możemy mówić, że chcemy robić zdjęcia takie, jakie one są naprawdę, czy obiekty chcemy odzwierciedlać na zdjęciach tak, jak one wyglądają naprawdę. Ale to jest bardzo trudne i tę trudność łatwo dostrzeżemy na przykład w takim momencie, gdy próbujemy kupić nowy smartfon i chcemy zwrócić uwagę na to, jaki jest aparat w tym smartfonie. I czasem zadajemy takie pytanie, czy to jest dobry aparat, czy to jest zły aparat. I to pytanie też jest pytaniem filozoficznym. Dlatego, że co to znaczy, że aparat jest dobry? Czy dobrym aparatem będzie ten, który będzie oddawał kolory w takiej formie, jak my je widzimy gołym okiem? Czy może dobry aparat to będzie taki, który będzie robił ładne zdjęcia, których nasycenie kolorów jest trochę wyższe i będzie atrakcyjniejsze dla naszego oka niż rzeczywistość, którą mamy na zewnątrz? No to znów pytanie filozoficzne. I teraz, gdyby nawet nad tym się chwilę zatrzymać, to firma Kodak, która w pewnym momencie dziejów odniosła ogromny sukces, to ten sukces wynikał z tego, że zaczęli produkować filmy fotograficzne, które właśnie podsycały te nasycenie kolorów, podkreślały kolory bardziej. A to bardzo nam się podoba, to daje ciekawe wrażenie estetyczne, dlatego te firmy świetnie się sprzedawały. I cały ten wstęp, może jeszcze nawet nie koniec tego wstępu przydługi, dotyka tego, że same kolory są czymś takim naszym, czymś, co jest nasze właściwie tylko nam. Ale tak naprawdę nie tylko nam. Dlatego, że w momencie, w którym próbujemy rejestrować obiekty, które są za pomocą techniki fotograficznej, to dotykamy tego światłoczułego elementu, którym jest matryca w aparacie. I ta matryca składa się z pikseli, z dużej ilości pikseli. Te piksele to są takie kropeczki, a właściwie to są kwadraciki, które odpowiadają za oddanie koloru. I im tych kwadracików jest więcej, różnokolorowych, tym obraz staje się bardziej dokładny, zawiera więcej szczegółów, większą głębię posiada i tak dalej. Ale gdybyśmy przyjrzeli się temu jednemu pikselowi, to w rzeczywistości ten jeden podstawowy kwadracik składa się tak naprawdę z czterech innych kwadracików, tak zwanych subpikseli. I każdy ten subpiksel jest składową głównych kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. I tak jest po to, że ustawienie tych kolorów w tym jednym pikselu spowoduje, że ten piksel dla nas stanie się pikselem, który będzie miał określony kolor. I jeśli jesteś uważnym słuchaczem, albo jeśli o tym wiesz, to zauważyłeś, że podałem rzecz, która z matematycznego punktu widzenia się nie klei. Bo powiedziałem, że jeden ten podstawowy piksel to cztery kwadraciki, ale wymieniłem trzy kolory. Zielony, czerwony i niebieski. To w takim razie co jest tym trzecim subpikselem w tym podstawowym pikselu? Tym trzecim jest kolor zielony. Dlatego taki podstawowy piksel w większości popularnych matryc, to też oczywiście uogólnijmy to, składa się z czterech subpikseli, które odzwierciedlają kolory. Czerwony, dwa zielone oraz niebieski. I jeśli teraz pomyślisz o tym, co powiedziałem, to od razu zobaczysz, że rejestracja koloru na takiej matrycy z góry jest trochę obarczona pewnym, jakby tu powiedzieć, błędem. Bo na każdy taki subpiksel przypada po jednym pikselu tych trzech barw oraz jeden dodatkowy kolor zielony. Tak jest dlatego, żeby zwiększyć jasność, poprawić odwzorowanie kolorów, ale też tak jest dlatego, że w momencie, w którym takie zdjęcie zostanie wykonane, ono w pewnym sensie trochę ma zaburzony ten balans kolorów. Dlatego jeśli obrabiasz zdjęcia astrofotograficzne, to dobrze wiesz o tym, że na pewnym etapie używasz procesu, który powoduje redukcję tego zielonego koloru właśnie o ten dodatkowy zielony piksel. No i teraz tak, cały ten wstęp, o którym powiedziałem, mówi o tym, że to, co jest tym finalnym efektem, który nazywamy kolorem, zależy od wielu rzeczy, a i tak na sam końcu jest interpretowane przez nas jako coś, co nam pasuje, nie, jest atrakcyjne lub nieatrakcyjne i nasz mózg, w zależności też od tego, co jest po drodze, między innymi od naszego oka, podejmuje decyzję, co my widzimy. Więc w takim razie, czy obiekty głębokiego nieba, obiekty astronomiczne, które fotografujemy, to mają naprawdę takie kolory? No to jeszcze raz, wyjaśnijmy pewną kwestię, że te obiekty składają się z różnych elementów i oddziałuje na nie różne czynniki, na przykład temperatura, skład chemiczny, obecność różnego rodzaju pyłów, gazów i to wszystko poddane światłu, w cudzysłowie, świeci w różny sposób. I kolory, które są na zdjęciach astrofotograficznych, odzwierciedlają rzeczywiste emisje tych poszczególnych obiektów, emisje fal światła. Ale ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć tych kolorów dokładnie w taki sam sposób jak aparat fotograficzny. Pierwszą rzeczą, która na to wpływa, jest to, że nasze oko nie jest tak bardzo czułe jak aparat fotograficzny. Powiedziałem w jednym z odcinków, i jeśli robisz zdjęcia, to świetnie o tym wiesz, że aby powstało jedno zdjęcie, potrzebujesz bardzo dużo materiału. Więc czasem jest tak, że będziesz naświetlał czy robił zdjęcia tego samego obiektu przez wiele godzin, na przykład przez kilkanaście godzin. I w efekcie tego powstanie ci jedno zdjęcie, które tak jakby naświetlane było, czyli zbierało światło do tego zdjęcia przez kilkanaście godzin. Ale wiesz o tym, że nie ma takiej nocy, która trwa kilkanaście godzin i pozwoliłaby na coś takiego. Dlatego aparat jest w stanie zgromadzić to światło z różnych zdjęć. Twoje oko nie da rady czegoś takiego zrobić. Choćby dlatego, że musisz mrugać, choćby dlatego, że nie wytrzymasz patrząc w ten sam punkt tyle czasu, choćby dlatego, że w pewnym momencie mózg przestanie interpretować te rzeczy, które się dzieją. I oprócz tego, nasze oko nie widzi kolorów w taki sam sposób jak aparat fotograficzny. Bo aparat fotograficzny, może słowo widzi jest troszkę nadużyciem, bardziej zastąpmy je słowem rejestruje. Aparat fotograficzny czy matryca rejestruje pełen zakres światła, który jest w stanie przyjąć tego światła widzialnego, ale ludzkie oko widzi tylko część tego zakresu. Więc jeśli popatrzysz na samego siebie z rozłożonymi rękami, to widzisz, że aparat jest w stanie zarejestrować taką szerokość światła. Ale ludzkie oko widzi tylko jego fragment, wycinek. To znaczy, że pewna część, którą zarejestruje matryca, nie jest dostrzegalna dla twojego oka. Ale ona jest. I w przypadku obiektów głębokiego nieba, obiektów astronomicznych, nie mówimy tylko o takim promieniowaniu widzialnym. Te obiekty emitują różnej długości zakres światła, różnej długości fale. I te różne długości fal niosą za sobą różne informacje o danych obiektach. I świetnie to rozumiesz, bo wiesz o tym, że zwykłym aparatem fotograficznym, zwykłym smartfonem, nie zrobisz sobie zdjęcia rentgenowskiego. Jesteś w stanie sfotografować swoją nogę, ale nie zobaczysz, co jest w środku. Tak jest dlatego, że aparat przyjmie tylko określoną długość fal, ale nie zobaczy tego, co jest w środku, a to pozwala ją zobrazować na przykład promienie rentgenowskie. I cała ta opowieść służy temu, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że odwzorowanie pewnych kolorów w przypadku obiektów głębokiego nieba jest trochę kwestią umowną. Tak jest dlatego, że niektórych rzeczy po prostu nie zobaczyłbyś. I one oczywiście mogą być czarno-białe i możesz powiedzieć, okej, to jest wszystko, co możesz zobaczyć, ale wtedy nie zobaczysz tak naprawdę, co jest na obiekcie. Nie zobaczysz dokładnie szczegółów. Dopiero odwzorowanie kolorystyczne tych poszczególnych linii, tych poszczególnych widm pozwoli ci zorientować się na przykład, z czego składa się obiekt i dostrzec kontrast, który z tego wynika. I tutaj dotykamy takiej ciekawej sytuacji. I znów, jeśli robisz zdjęcia astrofotograficzne, to pewnie kojarzysz albo nawet świetnie wiesz, co oznaczają skróty SHO, HSO, HOO i tym podobne. Ale jeśli nie, to być może brzmi to dla ciebie jak zaklęcia. A tak naprawdę to są palety kolorów, które są używane w astrofotografii do obrazowania obiektów mgławicowych. Te palety kolorów służą temu, żeby przyjąć pewne założenia, które pozwolą ci znów subiektywnie ocenić to, na co patrzysz. Odwzorować to, czego nie jesteś w stanie zobaczyć, albo odwzorować to, co mógłbyś zobaczyć, ale twoje oko ci na to nie pozwoli, z różnych powodów, a między innymi dlatego, że są to zbyt dalekie obiekty. A więc robi się coś takiego, że izoluje się poszczególne linie emisyjne charakterystyczne dla różnych pierwiastków chemicznych po to, żeby je pokazać w taki łatwy do zinterpretowania sposób. Łatwy, ale też przyjemny i atrakcyjny dla twojego oka. I taką podstawową paletą, czy może bardzo popularną paletą jest tak zwana paleta SHO, paleta Hubble'a. I każda z tych trzech liter w skrócie, SHO, odpowiada pierwiastkom, które są rejestrowane w procesie fotografii. S odzwierciedla siarkę, H odzwierciedla zjonizowany wodór, O tlen. I wszystkie te trzy składowe rejestrowane są przez matrycę twojego aparatu właśnie na tych subpikselach. W związku z tym linia H-alfa zjonizowanego wodoru będzie rejestrowana w ramach koloru czerwonego. Linia siarki S będzie rejestrowana jako kolor zielony, a linia tlenu O3 będzie rejestrowana jako kolor niebieski. Tak zespolone ze sobą kolory dadzą obraz, który będzie przedstawiał jakąś mgławicę, jakiś obiekt astronomiczny, ale w określonej palecie kolorystycznej. Możemy wykorzystać różnego rodzaju wariacje tego zestawienia. Stąd na przykład paleta HSO, która przestawia siarkę z tlenem w inne, przepraszam, siarkę z wodorem w inne miejsce. W efekcie efekt, który osiągniesz, będzie przedstawiał dokładnie ten sam obiekt, ale w trochę innym zestawieniu kolorystycznym. Podobnie ma się w przypadku HOO, gdzie tlen znajdzie się w dwóch miejscach i w miejscu koloru zielonego i w miejscu koloru niebieskiego i to też da jeszcze inny efekt. No i możesz powiedzieć tak, to nieuczciwe, nie podoba mi się to, to jest nadużycie, to jest w cudzysłowie Photoshop, to jest oszustwo. Możesz tak powiedzieć, ale nie jest to prawdą, dlatego że zdjęcie przedstawia prawdziwy obiekt, ale kolory, które na nim się znajdują, z jednej strony powodują, że możesz go odbierać w pewien określony sposób, czyli on jest pewnego rodzaju artystycznym podejściem do tematu, ale z drugiej strony te kolory pozwalają ci zorientować się, z czego obiekt jest złożony i dostrzec różnice w tych liniach, które emitują poszczególne elementy tego obiektu. To jest trochę taka sytuacja, jak robiłbyś zdjęcie kobiecie, taki portret, i robisz ją w wersji czarno-białej. Więc robisz czarno-białe zdjęcie kobiety, to jest portret, potrafisz sobie to wyobrazić. Ale teraz wyobraź sobie, że chcesz zaakcentować pewien element tego portretu i powodujesz, że usta tej kobiety są zabarwione na kolor czerwony. Czy możemy powiedzieć, że na tym obiekcie, na tym zdjęciu nie jest ta sama osoba? Nie. Czy okłamaliśmy to zdjęcie? Nie. My podeszliśmy do tego w pewien sposób, akcentując konkretne elementy tego zdjęcia, by osiągnąć jakiś określony cel. Lub jeszcze inny przykład. Wyobraź sobie, że patrzysz na przykład na jakiś schemat elektroniczny, ale na tym schemacie elektronicznym chcesz wyodrębnić sekcję wzmacniacza. W związku z tym tę sekcję zaznaczasz na przykład na kolor czerwony. Czy oszukałeś zdjęcie? Nie. Czy ono przedstawia coś innego? Nie. To dlaczego zdecydowałeś się dodać koloru czerwonego, którego go nie było? Po to, żeby wyodrębnić konkretną sekcję. I tak fotografując obiekty astronomiczne, w pewnym momencie możesz podejść do tego zagadnienia w taki sposób, że skupisz główną uwagę na tym, by wyodrębnić, podbić, zaakcentować pewien na przykład pierwiastek, bo z jednej strony jest on ładny i daje naprawdę niesamowity efekt, ale z drugiej strony pozwoli ci zorientować się lub komuś, ile tak naprawdę tego pierwiastka, tego czegoś w tym zdjęciu jest. I to jest ekstra. I to jest ekstra, bo pozwala fotografować te same obiekty w różny sposób i odkrywać w nich nowe rzeczy. I jeśli zajmujesz się astrofotografią od jakiegoś czasu, to jestem przekonany, że zobaczyłeś, że ostatnio popularnym trendem jest dodawanie linii H-alfa do typowych zdjęć galaktyk, do tych typowych zdjęć RGB, bo nagle, przy czym słowo nagle jest w cudzysłowie, okazało się, że te obiekty emitują również tę linię wodoru i warto ją rejestrować, bo ona wpływa atrakcyjnie na zdjęcia i pokazuje, ile tak naprawdę tego jest tam. I to jest w tym wszystkim super. I fajnie znać te palety, fajnie wiedzieć, jak się do nich zabrać i warto mieć świadomość tego, co trzeba zrobić, żeby takie zdjęcia uzyskać. Żebyś mógł tak selektywnie podchodzić do wyboru tych konkretnych linii, no to musisz być bardzo świadomym astrofotografem i musisz wiedzieć, jak to robić. I nie da się tego zrobić bez korzystania z odpowiednich filtrów. Oczywiście takim typowym podejściem do tego tematu jest fotografowanie kamerą monochromatyczną i wybieranie konkretnych filtrów, które ci będą rejestrowały konkretne linie, ale jest to możliwe też w kamerze OSC, czyli kolorowej, bo wtedy wybierasz zestawy takich filtrów, na przykład wspomniany już wielokrotnie w tym podcaście przeze mnie filtr Antlia ALPT H-alpha O3, który będzie rejestrował właśnie te dwa pierwiastki i dzięki temu będziesz mógł wyodrębnić czy podbić je, zaakcentować w twoim zdjęciu. Być może to w pierwszej chwili brzmi bardzo skomplikowanie, ale gdy się nad tym chwilę zastanowisz, a może już to zrobiłeś, to wyłapiesz, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że ten podcast był dla ciebie ciekawy. Ja, jak pewnie słyszałeś, zapaliłem się do tego tematu w pewnym momencie i bardzo mi się on podoba, bo naprawdę często tłumaczę tę kwestię związaną z kolorami na zdjęciach astrofotograficznych i pomyślałem, że może to jest taki odcinek, który gdy ktoś usłyszy, gdy ktoś zada takie pytanie, skąd biorą się kolory, ty będziesz mógł wysłać i powiedzieć, nie chcę mi się z tobą gadać, po prostu posłuchaj. A na koniec takie podsumowanie tego odcinka dzisiaj. Kolory to naprawdę bardzo subiektywne podejście i takie naprawdę bardzo nasze. I bardzo mi się podoba w ogóle zabawa kolorami. I zawsze w takiej sytuacji oczywiście śmieję się z tego typowego żartu, że mężczyźni nie rozróżniają kolorów, a ja cały czas mówię, że my je rozróżniamy, tylko my ich czasem nie umiemy nazwać, no bo przecież fuksja to kwiat, łosoś to ryba, a granatowe, jeśli ktokolwiek widział granat, taki do jedzenia albo taki wybuchający, to wie, że on nijak nie przypomina koloru niebieskiego. A propos niebieskiego, mam nadzieję, że twoje niebo dziś, teraz, dzisiejszego wieczoru jest czarne, ciemne i nastraja do tego, żeby robić zdjęcia. Więc jeśli tak jest, to zabieraj teleskop i działaj. Życzę ci przyjemnego wieczoru i do usłyszenia następnym razem. Dobranoc.